Mam na imię Ania, to jest mój mąż Marek. Jesteśmy małżeństwem...
14.
O, tak. Dobrze, w tym roku wie. 14 lat. Mamy piątkę dzieci. Jedno w niebie. I tak jak ksiądz Sławek powiedział, już od paru dobrych lat się przyjaźnimy i też taka łaska w tym roku nas spotkała, że możemy tutaj z nim i z wami również też częściowo przeżywać ten czas w Medjugorje. Jesteśmy po raz pierwszy, także bardzo wam też dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj być i ja trochę więcej, bo byłam z wami w Tihalinie. Bardzo dziękuję za waszą życzliwość i cierpliwość też do naszych dzieci. No i chcemy się podzielić troszeczkę właśnie naszym doświadczeniem na temat tej zgody, niezgody w małżeństwie. Już chcesz mówić? Dobrze, to mówię.
Wybieraliśmy się już tutaj od kilku lat, ale żona ciągle w ciąży, ciągle rodzi. Ja już nie daję rady, ale jak Bóg dałby kolejne dziecko, to przyjmiemy z wielką miłością, bo to jest dar i przy pierwszym dziecku się życie zmienia, a przy kolejnych ruchy. I ten pokój, który jedność, którą dzięki Bogu mamy w sobie i którą pielęgnujemy, to też przejawia się na dzieci. Wy pewnych rzeczy nie wiecie, ale w ciągu 50 minut pojechałem do hotelu z Anią, uspaliśmy dwójkę chłopców, oni zasnęli i wróciliśmy w 50 minut. Bez żadnych środków, po prostu odurzających. Oni po prostu nam ufają, mają pewną regułę. I tak jak ksiądz powiedział wcześniej, że dzieci odczuwają atmosferę, która jest z nas. I niekiedy zastanawiamy się, czy warto walczyć, patrząc tylko na siebie. To może przyjść zniechęcenie, ale kiedy przyjdzie nam takie zastanowienie, że tym będą żyły nasze dzieci, tym później będą żyły dzieci naszych dzieci, tym czym i my ich nakarmimy, to co im przekażemy. I dlatego walka o jedność w małżeństwie, o miłość, to jest dla nas takim priorytetem, że do wielu problemów, o których ksiądz poruszył, nie dopuszczamy. Staramy się nie dopuszczać do eskalacji, do tego, żeby, nie wiem, kilka dni, tygodni trwał pewien jakiś konflikt, ale nie bylibyśmy tak mądrzy, gdyby ktoś kiedyś się za nas nie pomodlił. Nie byłoby was tutaj, gdyby ktoś kiedyś się za was nie pomodlił. I myślę, że wstawiennictwo mojej mamy, mojego taty, który jest w niebie, bardzo młody byłem, kiedy go straciłem go w wypadku. I kiedy moje nawrócenie się rozpoczęło, ja powiedziałem: tato, jeśli jesteś w niebie, jeśli niebo jest, a ty jesteś w nim, to pomóż mi. I on mi pomaga. Ten wyjazd ofiarowaliśmy przez wstawiennictwo, tak w modlitwie, przez wstawiennictwo mojego taty i naszego dziecka, który jest w niebie. Im zawdzięczamy też tutaj, że w tym wyjątkowym miejscu możemy się podzielić tym, co przeżyliśmy. Formacja duchowa niektórych z nas się zakończyła w podstawówce, w technikum, w liceum, katecheza. Ksiądz coś mówił, katecheta, słuchaliśmy bardziej lub mniej. Koniec. Później życie zawodowe, studia, kariera, dobry pracownik, dobre wykształcenie. Poznaliśmy kogoś, małżeństwo. Ile my, nasi dziadkowie może mieli wzór, kiedyś przekazywało się z dziada, pradziada. Patrzyło się na tych rodziców i dalej. Ale teraz niekiedy spotkaliśmy młodych, którzy w ogóle nie widzieli rodziców razem, uśmiechniętych za rękę, całujących się, modlących się. I z czego oni mają budować? Dlatego Bóg udostępnił możliwości takie jak teraz, że ksiądz nagrał konferencję, ktoś ją odsłucha, wy przyjechaliście tutaj. Chwała wam za to, że się nie zatrzymaliście, że pokonaliście daleką drogę, wiele wyrzeczeń, też pieniążków, żeby być tutaj, bo nie chcecie się zatrzymywać, chcecie iść dalej. My też. Bo to jest zaproszenie dla każdego z nas. I mieliśmy też szczęście, że na początku małżeństwa poznaliśmy wspólnotę Przymierza Miłosierdzia. To była pierwsza wspólnota dla nas. I tam dużo byliśmy zapraszani do modlitwy do Ducha Świętego, że Duch Święty jest tym, który do Ciebie mówi, tym, który jest Twoim obrońcą, On jest Twoim adwokatem, On będzie Ci pomagał. I tak, Duch Święty mówi, Bóg mówi. No takie niekiedy, to jak to usłyszeć? Mamy Pismo Święte, ale Bóg do Ciebie mówi. Do mnie i do Ciebie, w swoim języku. I my dziś też prosimy Anioła Stróża, żeby pomógł Wam zrozumieć to, co my mówimy, żeby was, nasi aniołowie się dobrze skomunikowali, bo to jest ważne. I kiedy powiedz o naszej wspólnej modlitwie, jak próbowaliśmy, ja byłem takim neofitą. Bardzo przeżyłem wielki zwrot w swoim życiu. Od bycia poza Kościołem, poprzez dotyk Pana Boga w sakramencie pojednania podczas spowiedzi Wielki Piątek, wzrost tak w drugą stronę, że nawet moja mama mnie nie poznawała. Bardzo się martwiła o mnie, myślała, że psychicznie zachorowałem. Ale no rzeczywiście, no cię nie dziwię, bo...
Nie tylko mama. No.
Ania się konsultowała z nią, że jest rzeczywiście zachwianie. I nasza duchowość była tak różna. Ja chciałem wykonywać jakieś gesty, Ania nie. Ja chciałem modlić się tak, ona nie, ona się tak. Ja przeżywałem pewne rzeczy duchowe, mówię jej, ona tego nie przeżywa tak, jak ja przeżywam. I tak się dziwiliśmy, dlaczego to tak nie działa. Ale Pan Bóg stawiał, nie zostawia pewnych problemów nierozwiązanych. Dlatego z jakimkolwiek problemem przyjechałeś, przyjechałaś, to nie jest tak, że on jest nie do rozwiązania. Rozwiązanie Bóg już dał na nie. Tylko próbujcie odczytać, kto was gdzie poprowadzi. I Pan Bóg stawiał na naszych drodze kapłanów, między innymi ksiądz Sławek, dobrych kapłanów. I ja pamiętam, też tak my nazywamy ich takich kierowników duchowych, przewodników, którzy widzą nas z zewnątrz i potrafią poprowadzić. I kiedy ja mówię, proszę księdza, ja tutaj Anię chcę zaprosić do Częstochowy, ona nie chce jechać, jakiś... Tak, inny kapłan, bo to byli różni na przestrzeni lat, ale w danym momencie odpowiedni dla nas. Mówię, jakiś demon tutaj, szatan, miesza i w ogóle. A on mówi, słuchaj, myślisz, czy to dobre jest teraz dla twojej ukochanej, wtedy narzeczonej, żeby jechała do Częstochowy? Może po prostu zaproś ją do kina, do restauracji i pomódl się, a kiedyś sama zapragnie tam pojechać. Ja sobie myślę, co za ksiądz, nie? Ja tutaj... Ja już tu widziałem ten, ale rzeczywiście tak zrobiłem i w tej restauracji było spotkanie miłości. Patrzyliśmy sobie w oczy, rozmawialiśmy, ja nic nie robiłem na siłę. Rzeczywiście pomodliłem się. Ania za kilka lat obroniła magisterkę, mówi, ja pragnę jechać do Jasną Górę. I miała tak wielkie doświadczenie spotkania z Maryją. Także takie podpowiadanie było dobre. I kiedyś co do tej wspólnej modlitwy, ja mu mówię, ja tu ją tak, a ona nie. Mówi, słuchaj, to jest twoja droga. Nie możesz ją wziąć na plecy i nieść ją na tej drodze. To jest Ani droga. Wy na tej drodze się spotykajcie razem, ale to jest twoja droga, to jest jej droga. Taka droga duchowa do nieba. Wy się spotykajcie, łączcie się w jakiś sposób, dopasujcie. No i rzeczywiście, po tej nauce tak ustaliliśmy, że będziemy się modlić wieczorem taką modlitwą, która jest ekumenicznie, odpowiednia dla każdego z nas. I tak.
To znaczy, wiecie, my zaczęliśmy jakby raczkować w tej wspólnej modlitwie, ponieważ to nie było proste na początku, żeby zmówić Ojcze nasz, zdrowaś Mario, to my musieliśmy stoczyć batalię, żeby wspólnie usiąść do modlitwy. I to było niesamowite, że takie walki toczyliśmy duchowe, żeby odmówić naprawdę nie jakieś charyzmatyczne modlitwy i tak dalej. I to nam dużo pokazało w tej materii, jak bardzo ważna jest wspólna modlitwa w małżeństwie, jak ona jest mocna tak naprawdę, jak bardzo szatan walczy o to, żeby małżonkowie się nie modlili ze sobą. I tak jak Marek powiedział, każdy z nas ma różną wrażliwość. Mężczyzna, kobieta, wiadomo, wszyscy to wiecie. A duchowość to już całkiem inaczej przeżywamy pewne sprawy. A on jeszcze jako świeżo nawracająca się osoba, która przeżywała zupełnie, wiecie, takie fajerwerki duchowe. Ja nie wszystko potrafiłam jakby zrozumieć. I to powodowało, że nie było to łatwe. Ale zaczynaliśmy właśnie modlić się razem i to dawało bardzo duże owoce w naszym małżeństwie.
Też nie tylko, bo zobaczyliśmy, że kiedy nie na przykład zostaliśmy poproszeni o... Ktoś nas poprosił, małżeństwo nie mogło mieć dzieci i my ofiarowaliśmy pewne wyrzeczenia, nawet naprawdę bardzo trudne i wspólną modlitwę, za jakiś czas się dowiadujemy, że ta osoba jest w stanie błogosławionym, że się spodziewają dzieciątka. I zobaczyliśmy, że Bóg wysłuchuje, bo tam, gdzie dwóch albo trzech w imię moje, tam ja jestem między nimi. I my zaczęliśmy zachwycać się sakramentem małżeństwa, że jest obecny z nami Pan Jezus. Zaczęliśmy konsumować jakby sakrament małżeństwa z obecnością Jezusa. Że niewiele wysiłku, ale wspólna, jednomyślna modlitwa w danej intencji, mnie, Marka i Anię wysłuchał Bóg. To dla nas było coś niezwykłego. Coś niezwykłego, że On mnie, Marka, z takiej małej miejscowości słyszał mnie Bóg i wysłuchał mojej modlitwy. Ani z naszego małego pokoiku, gdzie nas nikt nie widział. To była taka indywidualna intencja i On ją wysłuchał. Wiedzieliśmy, że ją wysłuchał. I to nas zachwyciło do tego, że wprowadziliśmy pewną regułę, że modlimy się każdego wieczoru. Każdego wieczoru, krótko. Dzieci się pojawiły jeszcze krócej. Dynamika. Ale wiecie, jak fałszywym by było nie być w jedności tutaj obok siebie, a prosić Boga, który ma nam dać jedność.
To jest super patent na to, żeby właśnie nie zasypiać w gniewie, bo nie da się pomodlić, no właśnie, będąc pokłóconym.
To chciałem powiedzieć. I ta nauka, przepraszam, tutaj jak jest, żeby... Ale zanim doszliśmy do tego, żeby zrozumieć tą mądrość, która wynika z Pisma Świętego, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I teraz tak, kiedy codziennie się modliliśmy wieczorem w jedności, wszystko dobrze następnego dnia, ale zdarzyło nam się na tych początkach, że odpuściliśmy, no to też dobrze. Ale kiedy nie byliśmy w jedności, pokłóciliśmy się, nawet o błahą sprawę, kiedy rozmawialiśmy z jedną panią psycholog, ona mówi, że żadne małżeństwo nie rozpadło się z wielkich problemów.
Częściej o błahe szło.
Zawsze się zaczyna od błahych, nie? Tak jak dzisiaj słuchaliśmy o tym gniewie, do tego nawiążemy za chwilę, ale mieliśmy doświadczenie w wspólnocie, że rozwód nastąpił poprzez to, że żona powiedziała mężowi, że jedzie na spotkanie takie wspólne kobiet. On był o nią zazdrosny i zauważył, że w nocy ją odwiózł mężczyzna z kobietą. A to po prostu mąż koleżanki odwiózł, ale on już ich nie dopytał, żony, co się stało. Eskalacja emocji taka była, tak wybuchł, tak się zaczęli kłócić, że po dwóch latach się małżeństwo rozpadło. I to był początek. On później przeżył nawrócenie, bardzo cierpiał, ale pokazywał, że to był początek. I my, kiedy pokłóceni zasnęliśmy, ja wstawałem o 5 rano jadąc do pracy, połapałem się po kilku razach takich, że ja już o 5:30 miałem negatywne myśli co do Ani. O 7 rano to już wiedziałem, że ona temu winna. O godzinie 12, jaka ona niedobra, a jak źle gotuje, a jak to, a jak... Cały czas jak mantra, coś złego na jej temat. Przyjeżdżam do domu, pach, 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 pach. Uderzenie w nią prosto, nie? Ona zdziwiona, nie? Czekała na mnie, bo wtedy studiowała, zawsze było więcej w domu. Czeka na tego męża, a mąż przychodzi, koniec, rozwalone. I jak połapaliśmy się w tym, że wystarczy zasnąć niepojednanym, jak szatan małe rzeczy próbuje rozdmuchać do dużych. No i wprowadziliśmy tą regułę wspólnej modlitwy, żeby ona zawsze była, ale żeby się pojednać. Ale jak tu się nieraz pojednać, jak iskra, iskra i wybuch. I to, co ksiądz mówił wcześniej, że my wiedzieliśmy, że jest ta reguła, ale jak trudno dać się złamać, jakby nie dochodzić swojej racji. Nie dochodzić w swojej racji w małżeństwie to jest przejawem inteligencji. Nie upierać się do końca, nie, za wszelką cenę, tylko próbować po prostu. I teraz dotknę na chwilę momentu przebaczenia, tego pojednania, a może za chwilę, tylko się skupmy na tym. Parę razy się udało tak, że wiedząc, że dzieciątko w niebie, ja już tak bardzo nie miałem siły się pojednać i mówię, synku, który jesteś w niebie, wstaw się za tatą, za mamą, zobacz, jak my brzydko wyglądamy, leżymy obok siebie, ale osobno. ale ja nie mam siły się odwrócić. Ja nie mam siły ją poprosić, nie mam siły wybaczyć. Za chwilę po tej modlitwie Ania się odwraca, zaczyna mnie głaskać. Przytulamy się, modlimy się. To był pierwszy taki moment. Bo tak chcę powiedzieć do takiego momentu kulminacyjnego, który Bóg nam objawił, ale nie tylko dla nas. Myślę, że też dla was i może dla tych, którzy kiedyś będą słuchali. Inna sytuacja, bardziej taka błaha. Też coś robimy w domu, pokłóceni. Jadka, wieczór się zbliża. Ja wchodzę do sypialni i nie widzę rozwiązania. Nie widzę, już próbowałem z tej strony, nie idzie. I modlę się do Ducha Świętego. Panie Boże, proszę Cię, Duchu Święty, i tak. I nagle taka myśl, umyj naczynia. Wiecie, modlitwa charyzmatyczna, nie? Słuchajcie. Bóg mówi, umyj naczynia. No to dobra. Wstaję, myję naczynia. Ania z tyłu zachodzi, zaczyna ze mną rozmawiać. Razem, chwilę, modlimy się. I teraz wyobraźcie sobie...
A to był ogromny cud dla mnie, że on to naczynia umył, wiecie? To...
Ale o co chodzi? Że Pan Bóg zna mnie, zna Anię. I kiedy ja Go proszę, On mi daje konkretne rozwiązanie do danej sytuacji, to, co w danym momencie trafi do jej serca. I to było dla mnie zaskakujące, nie? Że tak mała rzecz, nie? I ktoś powie, no, czy do tak małej rzeczy wzywać niebo? Właśnie tak, bo z tych małych rzeczy rosną większe. I tak sobie trwaliśmy, rozwijaliśmy się. I pamiętam sytuację... Tak trudno mi trochę o tym opowiadać. Bez większych szczegółów, bo nie chciałbym też urazić swoich teściów, których bardzo kocham. Takimi, jakimi są. Nie jest to łatwe, bo samej córce jest trudno kochać przez pewne trudne doświadczenia swoich rodziców. Ale Bóg dał mi tą łaskę akceptacji i pewnego rodzaju miłości takimi, jakimi są, bez oceniania. Ale przez to moją trudną historię, kiedy moje nawrócenie się rozpoczęło, to gdzieś na początku drogi ja już ich samochodem pożyczonym jechałem do Torunia na sprawę sądową, karną, bo ja tak miałem rozgrzebane te życie, że pewne rzeczy przeciągły się do nowego życia i trzeba było czasu, żeby je zakończyć. Też wcześniej piłem, mój tata zginął w wypadku po alkoholu. I ja w danym momencie przestałem pić. To jest wielka łaska, że to kilkanaście lat już trwa i nie piję w ogóle. I pewne furtki z łaską Pana Boga zamykałem i będę zamykał dalej, bo wcale nie jestem mocny. I cieszyłem się, trwaliśmy w tej rodzinie z teściami, nigdy ze mną nie poruszali tych tematów. I nagle pojechałem do wspólnych przyjaciół. Oni się przyjaźnili z moimi rodzicami, z teściami od wielu lat. Mnie znali tylko kilka. I mi powiedzieli, co boli teściów. Co ich boli. Czego się obawiają. O co mnie oskarżają. I tak. A ja sobie myślę, dlaczego ze mną nie porozmawiali. Taki ból. Takie rzeczy niedomówienia, które można było załatwić od razu. To też w nawiązaniu do tej konferencji. Od razu bym im powiedział, tato, to nie jest tak, jak myślisz, mama. To było tak, nie lękaj się. A on jest tak potwornym lękiem i oni się dzielili z przyjaciółmi. Się okazało, że w ogóle jakby nie są szczęśliwi, że jestem mężem ich córki. I to mnie tak zabolało, że nie potrafiłem ukryć tego przed Anią, kiedy wróciłem do domu. No i teraz może ty. To ja wchodzę, Ania, co się stało? Nic się nie stało. Co się nic nie stało, jak się stało? Przecież widzę. Nic, ale to... No w sumie stało się, ale nie mogę ci powiedzieć. Jak nie możesz mi powiedzieć? No powiedz. Nie, bo to jest związane z rodzicami. I się zaczęło.
No, wyobraźcie sobie, że przychodzi mąż i mówi, wiesz, dowiedziałem się czegoś o twoich rodzicach, ale ci nie powiem. No to po prostu skakałam do sufitu, pamiętam wtedy, ze złością, że tak właśnie próbuję to jakoś tak, nie wiem, po co to w ogóle poruszył. No i nie mogliśmy się dogadać cały wieczór w tej sprawie. Dosyć tam kłótnia była ostra. I w pewnym momencie...
Zaczekaj, to ja aż teraz powiem. Kłótnia się rozwijała, rozkręca się, Ania biega. I znowu, ja udaję się na modlitwę. I Panie Jezu, bardzo Cię proszę o pomoc. I teraz ta reguła, którą wypracujemy, te reguły, które wypracować możecie co do indywidualnej modlitwy, pewnych postanowień, to one są Bogu miłe. Bo widocznie Bóg przewidział to, że będę Go prosił o to, że my chcemy się pojednać i też starał się dać rozwiązanie. I kiedy się tak modlę, Panie Jezu Chryste, proszę Cię o pomoc, proszę Cię Duchu Święty przyjdź, co mam zrobić, widzisz jaka jest sytuacja i tak. I wierzcie mi, że usłyszałem wtedy głos, nie wiem czy to jest Boga Ojca, czy Jezusa, ale On powiedział tak, Pana Jezusa, to jest jedność. On mówi tak, chwyć ją za ręce i poproś o moją obecność. Ale ja się pytam, ale jak? A On już nic nie mówił. I teraz, bo ja się tak nie wyobrażałem sobie, jak to zrobić. Przecież Ania aż podskakiwała. I ja wtedy dochodzę, w jakiś sposób łapię Anię i mówię, kochanie, proszę Cię, zatrzymaj się na moment. To nie jest mój pomysł. Proszę Cię o to. I chwyciłem, tak się chwyciliśmy za ręce, może bliżej, i zaczęliśmy, mówię, powtarzaj te słowa. Panie Jezu, proszę Cię o Twoją obecność. Zamknęliśmy oczy. Panie Jezu, proszę Cię o Twoją obecność wśród nas. I Ania zaczęła powtarzać. Panie Jezu, proszę Cię o Twoją obecność wśród nas. Minuta, dwie. Spłynął pokój, jedność. Usiedliśmy na łóżko. Zaczęliśmy o tym rozmawiać. Pomodliliśmy się razem. Pan Jezus nie dał rozwiązania problemu, ale my do problemu usiedliśmy w jedności i w miłości. To nie były czary-mary, tylko pokój i jedność. Dla mnie to było tak zadziwiające, bo to trwało kilka minut. I my w tej modlitwie nie wyrzucaliśmy złych duchów. Nie oskarżaliśmy się, nie myśleliśmy, gdzie jest szatan, tylko w sakramencie małżeństwa zaproszenie Jezusa, które podczas sakramentu się dokonało, ono jest realne. I kiedy prosisz Jezusa i On jest obecny, to zobaczcie, gdzie jest miejsce na szatana, gdzie On ma się zachować. Nie trzeba Go nazywać, nie trzeba Go szukać, On odchodzi. Łatwo mówić, dlatego wcześniej tyle czasu poświęciliśmy tej wspólnej drodze dochodzenia do tego momentu. To trwało latami. U niektórych z Was, może wśród nas, w Waszych rodzinach, stało już się inaczej. Nie możesz chwycić męża za ręce ukochanego, bo on mieszka gdzie indziej. Ale myślę, że może się to też dokonywać w sposób duchowy, w sakramencie małżeństwa. Prosić o obecność, bo nie bez przyczyny Pan Bóg skrzyżował wasze drogi, żeby jedno drugiego pociągło. Jeżeli jesteś sam, sama dzisiaj tutaj, to chwała Ci za to, że nie dałeś się pociągnąć w dół i odciągnąć od Boga. Tylko przyjechaj się umocnić, żeby samemu ciągnąć ten wóz. I życzę Tobie i sobie, żebyście kiedyś z ukochanymi spotkali się w niebie. Mówiąc o jedności, jest potrzebne też poruszyć temat, powiedzieliśmy już o tym przebaczeniu, o tej praktyce obecności Jezusa, o tym, żeby nad waszym gniewem nie zachodziło słońce. Ale kiedy czytamy fragment z Pisma Świętego, żeby wybaczać nieprzyjaciołom, wiecie, po tym łasce, którą otrzymałem, tej spowiedzi, która dała mi nowe życie, ja wyjechałem na 2,5 roku do Szwecji. Ja tam byłem samotny bardzo, często wytykany przez kolegów, nie miałem mamy, która sparzy herbatę, która uszykuje śniadanie, ale to nie chodziło o herbatę i o śniadanie. Nie miałem ludzi, którzy żyli w miłości. Byłem całkowicie, tylko zostawał Kościół katolicki, Eucharystia, często w języku, którego nie znałem i tak wielką samotność. I ja temu tacie, który już wiedziałem, że jest w niebie, bo już widziałem, co dokonał w moim życiu, ja mu mówię, tata, żeś się pomylił, gdzieżeś mnie ty zabrał? Ja tu jestem całkowicie sam, ja nie rozumiem, dlaczego tutaj jestem. Tak cierpię. I zamieszkałem w mieszkaniu, myślę, że z najtrudniejszymi chłopakami z kontraktu. Tak po prostu mnie tępili i tępiliśmy się w jakiś sposób nawzajem. Ja wychodziłem do kościoła, oni wiedzieli, że znam dyrektora, myśleli, że chodzę donosić do nich. Chodziłem nieraz sam modlić się różańcem w koło gdzieś po tych ulicach, a oni myśleli, że to są jakieś moje wyjścia, które mają na celu. I tak było źle. Zazdrościli też Ania do mnie przyjechała, wzięliśmy ślub. Ja byłem tak zachwycony, jakby tak uniesiony duchowo, że w tym dniu, co przyjechałem samochodem i z Anią do Szwecji, w tym dniu w czterech miejscach szyba wybita, odpryski. Nie mogli znieść tej radości, tej miłości. I wtedy zrozumiałem, że kiedy przeżywasz wielkie szczęście, zachowaj je, kontempluj je w sercu. Kiedy przeżywasz wielką trudność, też to zachowaj w sercu, podziel się z najbliższymi, żeby cię wspierali. Ale bywają takie osoby wkoło ciebie, że złodziej ci ukradnie tą radość. Albo cię przydepnie, jeśli jeszcze bardziej jesteś przygnębiony, jeszcze bardziej cię. Także uważajcie na otoczenie, w którym się jesteście. Nie? Jeśli masz trudność w małżeństwie i się spotkasz z kimś, kto jest po rozwodzie i ma już drugą osobę, tak, słuchaj, jestem po rozwodzie, wiesz, ja już mam tutaj drugą, jest lżej, nie? Ale jak się spotkasz z kimś, kto walczy na kolanach i potykuje, i pokutuje, i pości, to jest, uważajmy na otoczenie. Ale ja sobie trwałem w tej, żeby dbać o ten pokój serca. Tak bardzo chciałem go pielęgnować, że często zamknięty w pokoju, szwedzkie radio, wtedy nie było smartfonów, nie potrafiłem nic sobie włączyć. Cokolwiek, żeby zagłuszyć ten jazgot obok, zatykałem uszy, modliłem się, czytałem Pismo Święte, ale miałem pokój serca. Ale pamiętam pewnego dnia, Janek, mój kolega, doprowadził mnie do takiego stanu, on był niższy ode mnie, ale starszy z 20 lat, że ja go chwyciłem, złapałem i po prostu już ręka była wymierzona, że go uderzę. Ale nie zrobiłem tego, wróciłem do pokoju. I wyobraź sobie, tak, rozwalone w środku, brak pokoju serca. Mówię, zacznę się modlić. Różaniec, jeden, drugi, nie ma pokoju serca. Mówię, może zacznę czytać Słowo Boże. Nie ma pokoju serca. Dalej się modlę, nie ma pokoju serca. Idź i przebacz. Wyszedłem z pokoju, zaprosiłem tego Janka, chwyciłem go. Janek, przepraszam cię. Jesteś starszy, źle cię potraktowałem. Wybacz mi moje zachowanie. I to było prosto z serca. Janka twarz się zmieniła, mi wrócił pokój serca. Janek tego wieczoru już nic więcej nie wypił. Janek jest jednym z jedynych kolegów, który do mnie dzwoni na święta, który mnie pozdrawia, z którym mam jakiś kontakt. 2,5 roku w Szwecji, żeby zrozumieć jedno zdanie z Ewangelii. Wybaczyć nieprzyjaciołom. I tą praktykę przeniosłem później na życie, kiedy moja bratowa w jakiś sposób zaatakowała mnie, nie była mojej winy. Ja miałem wyjechać w braku jedności. Wróciłem, mówię, Asiu, proszę cię, wybacz mi. Pojednajmy się, nie zostawajmy się tak. To później rośnie do takiej skali, do góry nie do uniesienia. Prowadzi do wielu chorób i będziesz starał się dojechać na koniec świata, żeby znaleźć pokój serca. Nie znajdziesz. Nie ma w tym logiki. Pan Jezus nie tłumaczy wiele. Miłuj nieprzyjaciół. A co dopiero w relacji małżeńskiej? Przecież ona nie jest moim nieprzyjacielem. Jest moją ukochaną, z którą wszystko dzielę. Nikt z nas u nas nie pracuje więcej. Nikt nie zarabia więcej. Nikt nie traci więcej. Nikt nie wypoczywa więcej. Wszystko jest razem. Ja się staram na 100%, ona na 100%. Popełniamy błędy. Nie chcemy was pouczać, bo my jesteśmy na drodze. Kłócimy się, ale jednamy się.
I tak jeszcze wtrącę, bo już za chwilę będziemy kończyć, bo pewnie zasypiacie. A chciałabym właśnie powiedzieć, że a propos tego pokoju, o którym ksiądz mówił tutaj bardzo dużo, my już jakiś czas temu doszliśmy do tego momentu, gdzie stwierdziliśmy, że pokój serca jest najważniejszy. Jest najważniejszy dla nas, w naszym małżeństwie, dla nas samych i dla naszych dzieci. I w związku z tym nic nie jest dla nas ważniejsze. Ani to, żeby zarabiać więcej, bo to byłoby oczywiście możliwe, żeby i więcej, bo to jest takie ludzkie, że chcemy cały czas więcej i pniemy się do góry. Ale Marek zmienił pracę w ten sposób, aby móc zachować ten pokój serca. Są różne zawody, w których generowany jest stres i ten stres powoduje, że ten pokój serca jest nam odbierany bardzo szybko. I dlatego też staramy się o to, żeby pracował w ten sposób, żeby ten pokój serca mógł zachować. I tak samo w rozeznawaniu bardzo ważnych, ale też i mniej ważnych spraw, bardzo kluczowym dla mnie zawsze jest to, żeby mieć ten pokój serca. Kiedy rozeznajemy sprawę kupna mieszkania na przykład, co jeszcze, coś nie aż tak poważnego, zawsze ten pokój serca jest kluczowy. Czy masz pokój serca? Czy ta decyzja, którą chcesz podjąć, daje ci pokój serca? Jeśli coś jest nielogiczne tak rozumowo, ale daje pokój serca, to znaczy, że to jest dobre, że Pan Bóg ma inną logikę niż my, niż człowiek, więc dlatego szukajcie tego pokoju serca. Chociaż czasami nielogicznym się wydaje podjąć jakąś decyzję taką, a nie inną, ale logika Pana Boga jest zupełnie inna. I kończąc.
Chyba jeszcze nie. Chyba, że bardzo chcecie i jakieś reguły tego domu. James Manjakal kiedyś w jednej z swoich konferencji powiedział, nie, że chcielibyśmy za wszystko winić demona. A to wcale tak nie jest. Szatan i nasze wybory. Bóg dał nam wybór. I jeżeli weźmiesz sobie jeden kredyt, drugi, trzeci, piąty, pracę, taka, trzy etaty i Panie Jezu, daj mi pokój. Na czym on ma zbudować ten pokój? I teraz, kiedy rozeznajesz w małżeństwie, kiedy poddajesz daną sprawę Duchowi Świętemu, się okazuje, że ja nie muszę mieć kampera. Kiedyś tak było, że chciałem kupić kampera, a Ania tego nie czuła, nie mogła mnie przekonać.
Ale wiecie co, to jest tak, że jak on się na coś tak uprze i ja wiem, że swoimi słowami nie jestem w stanie go, czy tam jakimiś argumentami takimi słownymi, nie jestem go w stanie w żaden sposób przekonać. I wtedy modlę się tak, Panie Boże, zrób tak, jak Ty chcesz, ale wiem, że ten kamper w tym momencie nie będzie dobrą decyzją, więc Ty mu pokaż, że to nie jest dobre. I tak też się działo. I ja mu tego nie mówiłam, słuchajcie, że się modlę w takiej intencji.
A mi się nic nie układało.
A on mi nie mówił, że mu się nic nie układa w tej materii, bo nie chciał mi potwierdzić tej mojej teorii i w końcu na koniec się przyznał.
Nie, ale...
A ja mówię, yes. Dzięki Bogu.
Ale mieliśmy mieszkanie dwupokojowe i nie wiedzieliśmy dalej, jak się nasze życie rozwinie, ale ja tak właśnie tak, że my nadal to robimy, że jeździmy na kempingi i tak, ale jeździmy w inny sposób, bez tego kampera. I mi się nic nie układało i nie. I mówię, okej, ale czułem inne zaproszenie, że musimy powiększyć mieszkanie, a mi już się nie chciało. Ja czułem... na modlitwie, że Pan Bóg nas do tego zaprasza, ale ja zamykając oczy miałem świadomość, ile więcej będę musiał popracować, jak to będzie trudne. Bo wiecie, że kiedy się otwieramy na Boga, Bóg często zmienia życie. To nie jest zmiana koszulki, spodni, butów. Zmiana życia to jest po prostu aż boli. I ja nawet w zalążku tej myśli czułem ten ból. Ale sobie myślę, Panie Boże, jak Ty chcesz, to zrobisz. No i się okazało, że mamy teraz mieszkanie czteropokojowe, duże i mamy czworo dzieci i wszystko się poukładało i nie ma kampera, jest nadal fajnie. Ale o co chodzi? Że rozeznawanie wspólne i podejmowanie decyzji nieraz trudnych. Co do tej pracy, to wierzcie mi, kiedy będziecie umocnieni Panem Jezusem, modlitwą, kiedy wyjdziesz z błogosławieństwem żony do pracy, to mogą być wilki w koło. Nie ukradną ci pokoju, tylko uważaj, gdzie dystans, żeby otocz się opieką, ochroną, zawierz się Maryi i idzie. Niekoniecznie trzeba od razu rzucać pracę. Niekiedy trzeba wyjść z domu, żeby do niego wrócić z wielką siłą. Mieliśmy takie osoby w wspólnocie, gdzie rodzice mieli bardzo duży dom, a on się wyprowadzał do małego pokoiku. Bo co wracał do domu, rodzice go atakowali i odbierali mu pokój. Wiedzieli, gdzie zaatakować, w które słabe miejsce. On 3 lata mieszkał na zewnątrz, po 3 latach wrócił. A tata, a ty co? Tato, wyluzuj. Mama, spokojnie, wróciłem. Potrafił tą tarczą Bożą i oni zdziwieni, nie? To już nie jest, my nie mamy na niego wpływu, nie? Co się dzieje, nie? A on już tak bardzo zawalczył jakby o ten pokój serca. I teraz jeszcze jedna rzecz, żeby trzymać się tak tego tematu, bo byśmy mogli popłynąć w różne strony. Ja bym mógł wam opowiadać do rana, bo To jest tak wielkie wspaniałości Bóg mi, Tobie uczynił, że też mogłabyś opowiadać o Nim całe życie tutaj i cały wieczór. Ale wracając do tematu małżeńskich. My byliśmy trochę rozczarowani, bo kiedy zamieszkaliśmy razem po ślubie, rzeczywiście byliśmy tak bardzo różni, że były kłótnie, były sprzeczki, były braki zrozumienia. I kiedy ja sobie uświadomiłem, Marek, czy chcesz być święty? Powiedziałem, tak, Panie Jezu, ale niekoniecznie męczennikiem. Niekoniecznie męczennikiem, bo była taka rzecz, ta impulsywność Ani, ten jej charakter, jej styl bycia, tak bardzo był trudny momentami, że ja nie wiedziałem, czy przez aspekt Bożego miłosierdzia ja mam to znieść, czy nie. I w którymś momencie rozeznałem, że to nie ma na to mojej zgody. Nie ma na to mojej zgody po prostu. To jest coś nie tak. To nie jest Boże. Zaczynałem Ani opowiadać o tym. Raz, drugi. A ona jeszcze bardziej się spina. Ale to później zacząłem jej jakby rysować o tym. Też nic. Próbowałem dotrzeć przez innych do niej.
Widziałam, że są brawy, nie?
I kiedy... Ale twoja mama była dobra. Kiedyś mi tak bardzo pomogła. Bo widziała, jak Ania dała mi czadu. I ja taki załamany siedzę. A ona ma dobre serce. No do serca ma i dobre, no ale ja cię kręcę. Ale to było takie kochane, nie? Bo rzeczywiście, kiedy zajmiesz się sercem, to starasz się kochać te serce, które jest w głębi dobre, bo w niej mieszka Bóg. I zaczynasz inne rzeczy inaczej widzieć. I ona ma dobre serce. Jak trudny jest ten mój mąż, ale on ma dobre serce. Jak dziwny jest to człowiek, ale wewnątrz on ma dobre serce, ukształtowane przez Boga. A te inne rzeczy to grzech, znajomi, rany, zadane świat.
Ale wiecie co, ja tak naprawdę nie zostawiam... Nie,
Ja chcę to powiedzieć, jak doszliśmy do tego, że ty to zrozumiałaś. Zaraz Ania powie, ale jak ja zobaczyłem, że nie idzie narysować, że nie idzie powiedzieć i tak, to była jedna z takich najdłuższych moich intencji. Przez 3 lata prosiłem Boga, żeby sam jej o to powiedział. Prosząc Ducha Świętego i Ania z wnętrza swego zobaczyła, że to jest pewien problem i kiedy zobaczyła to, kiedy się zwróciła do mnie z tym, mówię, kochanie, jak wybuchniesz i powiesz mi wiele brzydkich słów, o wiele łatwiej mi będzie, kiedy mi powiesz przepraszam, albo przytulisz się, albo jakikolwiek dasz gest miłości, ja postaram ci się wybaczyć, ale będzie mi prościej. I to się zaczynało dokonywać. Że po tej eskalacji Ania przychodziła, przepraszam, przytuliła się, mały gest miłości. I to było łatwiej, ale Ania zrobiła bardzo wielką pracę i teraz może powie o tym.
Wiecie, bo ja tak naprawdę mam bardzo trudnego tatę i niestety, ale jak człowiek sobie mówi, że nie będzie tak jak swój ojciec czy jak mama, to często bywa odwrotnie niestety, mimo różnych wysiłków i niestety, ale dużo rzeczy takich dźwigam i myślę, że może tak będzie już do końca, ale to nie znaczy, że trzeba się poddać i dzięki łasce dzisiaj, ja wiem, że to tylko dzięki łasce, bo na pewno nie dzięki jakimś słowom, czy groźbą, prośbą, moje serce się zmieniało, moje emocje się zmieniały przez lata i rzeczywiście moment, kiedy przyznałam się sama przed sobą, że mam z tym problem, ale chcę z tym powalczyć, było taką połową sukcesu dla mnie i ogromna siła modlitwy, ogromna siła Eucharystii, w której powierzałam te intencje i pewnie nie tylko ja, zmieniała mnie, zmieniała moje emocje, bo to właśnie był problem emocji, reakcji na różne sytuacje. Spowodował to, że dzisiaj myślę, że jest dobrze. Wiadomo, zawsze może być jeszcze lepiej, więc nie mogę się osiąść na laurach, bo wiem, gdzie mam, jaką mam słabość i z czym zawsze będę już musiała powalczyć. Ale tak sobie obiecałam, że nie chcę sprzedać tego dzieciom, co sprzedał mój tata, mnie. I dlatego ta walka jeszcze mocniejsza jest w związku z tą słabością. I tak jak Marek powiedział, bo chciałam jeszcze, na koniec mówiłeś, że teraz mi uciekła myśl. Tak, ta, ale aha, właśnie, że myślę, że żadna terapia, wiadomo, to też jest dobre narzędzie, ale myślę, że żadna terapia, żaden psycholog nie byłby w stanie, nie byłby...
Witamy, zapraszamy.
Nie byłby w stanie jakby pomóc, tak jak pomógł Pan Jezus i Jego łaska. I dzisiaj myślę, że możemy... Aha, jeszcze co ważnego. Gdy byliśmy młodsi, nie mieliśmy dzieci, dużo, dużo się naprawdę kłóciliśmy o takie bardzo błahe sprawy. Dzisiaj się śmiejemy, że nie mamy przy czwórce dzieci, nie mamy czasu nawet się pokłócić ze sobą, bo tyle się dzieje, nie mamy czasami czasu tak porządnie porozmawiać, może też dlatego, ale powiem Wam, że pozytywną rzeczą tak naprawdę są też kłótnie w związku, w małżeństwie, ponieważ to oznacza, ja to tak odczuwam dzisiaj z perspektywy lat, że to pokazuje, że ludziom na sobie zależy, że jest ta pasja jeszcze w sercu, że się pokłócą, że tak powalczą o coś, a najgorsza jest obojętność, wiecie? Uważam, że gorsza byłaby o wiele obojętność, kiedy już ludziom nie zależy na sobie, mają po prostu siebie gdzieś, tak kolokwialnie mówiąc, i już wtedy się nie kłócą, bo nie ma o co. Dlatego na koniec już naprawdę.
Dziękuję, że Ania poruszyła ten temat, bo od tego wyszliśmy i na tym byśmy chcieli zakończyć. Jedność i pokój i miłość w sakramencie małżeństwa jest czymś pięknym. I jeśli ktoś by powiedział, a tam żyliście, a po ślubie to teraz to w ogóle będzie przekichane. Nieprawda. My nie chcemy, ja nie ma na to mojej zgody, że ktoś powie, że po ślubie może być gorzej, nie? I to jest wielki dar, że mogliśmy się podzielić z tym z Wami, ale ten cud, który doświadczyliśmy, chwyć za ręce i poproś o moją obecność, to nie jest nauka dla Marka i Ani. Chwyć za ręce i poproś o moją obecność. Z wiarą. Bardzo prosto, nic więcej. I kiedy los podzielił w różny sposób, tak, że nie ma tych drugich połowek obok Was, możesz ofiarować Eucharystii w jedności małżeństwa, możesz ofiarować posty pokuty, możesz modlić się wstawienniczo. I czym się kieruje Ania? To jest wielki, mam szacunek dla niej za to, ale myślę, że to nie wynika z niej samej, tylko z ducha mądrości. Duch Święty ma wiele charyzmatów, ale kobiety, szczególnie do Was teraz mówię, w instrukcji obsługi do mężczyzn kierujcie się duchem mądrości. Duchem mądrości. Mi musiał kapłan powiedzieć, weź ją do restauracji. Ale Ania w taki sposób do mnie docierała, szczególnie w tych pierwszych etapach. Tak łagodnie mi mówiła. Ja wtedy jeszcze piłem. Ja wtedy mówiłem jeszcze, że rozumiem cudzołóstwo. Ja patrzę, ona płacze. To było ze starego życia jeszcze takie naleciłości. Wie, dlaczego ona płacze? Nie powiedziała nic. Nie powiedziała, jak straszny jesteś, co ty głosisz. Tylko płacze. I ja całą drogę ze Szczecina do Poznania sobie myślałem, dlaczego ona płakała. I pod koniec zrozumiałem, Marek, co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś w ogóle? I ona, kierując się tą mądrością, wiedziała, jak dotrzeć, nie? Jeżeli, droga żono, masz potrzebę chodzić 10 razy do kościoła w tygodniu, to niech o 2 razach wie mąż, bo tyle jest w stanie może unieść. Jeśli ty miałaś doświadczenie intymne z Bogiem, który ci mówił i opowiadał, i ty chcesz mu to powiedzieć, on cię nie zrozumie, bo on akurat ogląda Ligę Mistrzów. I nie zrozumiecie. To było dla ciebie. Zachowaj ten skarb. Duch mądrości, Duch Boży mądrości da jakby te kody dostępu do serca, do waszych ukochanych. I nie ma dla Boga nic niemożliwego. Nie ma nic dla Boga niemożliwego. Żeby kiedyś zapukał do ciebie mąż i kochanie, wróciłem z dalekiej podróży. Wybacz mi. Dużo by było mówić, jeśli ksiądz pozwoli, jeśli potraficie zaśpiewać, to byśmy przez chwilę się pomodlili o obecność Jezusa wśród nas. Bo Maryja, ona wyprosiła w bólu i cierpieniu moje nawrócenie i Twoje. To, że tutaj jesteś. Ale Maryja podprowadza nas do Jezusa. Ona się wstawia za nami. I ona nas dzisiaj tutaj podprowadziła, żebyś Ty, drogi bracie i droga siostro i ja, żebyśmy zaprosili Jezusa do swojego życia, żeby On był Panem i Królem, żeby On był na pierwszym miejscu w naszych pragnieniach i dążeniach. Bo tak patrzę na Was i też na siebie. Ja miesiąc temu złamałem nogę, do 9 września mam gips. Nie widzieliście tego gipsu, bo go nie ma. Dzięki łasce tutaj jestem, ale jeśli czujesz, że w Twoim życiu jest droga krzyżowa, to jesteś na dobrej drodze. To jesteś na dobrej drodze. Szliście na tą górę objawień, te kamienie, to wszystko, nie? Tak to bywa. I kiedy byłem w szpitalu przed operacją, gdzie marzyłem sobie o przyjeździe tutaj, o urlopie, o byciu z dziećmi, o pływaniu w Chorwacji, a nagle jestem w szpitalu, mają mnie ciąć, tą nogę operować, tak? Kuzynka mi przysłała słowa homilii Jana Pawła II przed tym, jak został poszczelony, że w życiu się przeplatają róże i kolce. Amen. Jeśli... A zaśpiewamy coś do Ducha Świętego?
Ksiądz do nas to powiedzie. Ksiądz przyjdzie tu.
Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niechaj zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości na.
Dziękujemy Ci, że zaprosiłeś nas tutaj przez ukochaną Maryję. Dziękujemy za tą całą pracę, którą dokonałeś, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać. Tam, gdzie dwóch albo trzech w imię moje, tam ja jestem obecny. Dziś jest nas tutaj trochę więcej. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, za błogosławieństwo, które otrzymaliśmy od Maryi, za jej modlitwę wstawienniczą, za te wszystkie cuda i łaski, które tutaj otrzymaliśmy. Jednak tego wieczoru Zapraszam każdego z Was teraz, abyśmy zamknęli oczy. Duchu Święty, proszę Cię, abyś poprowadził nas w tej modlitwie zgodnie z sercem każdego z nas. Duchu Święty, Ty pokazujesz niektórym z nas, pokazałeś podczas tego wyjazdu poprzez ducha prawdy płaszczyznę do pracy. Pokazałeś też rzeczy, w których nie domagamy, których nie rozumiemy. Może z czegoś byłeś niezadowolony, może jesteś zawiedziony, może miałeś brak nadziei. Panie Jezu Chryste, z Twoją obecnością w sercu, z Tobą chcemy Ciebie prosić, abyś pomógł nam nieść ten krzyż. Panie Jezu Chryste, Ty też wszystko widziałeś i wiesz, co się wydarzyło w naszym życiu niezgodnego z Twoją wolą. Dlatego to każdy z Was może uczynić, zapraszając Pana Jezusa o obecność w Twoim życiu, w Waszym życiu, w sakramencie małżeństwa. O obecność dla tych, dla których Was poślę. Jest wśród nas wiele osób, którymi Pan Jezus będzie chciał się posługiwać. Pamiętaj, że żeby dawać Jego, żeby być orędownikiem pokoju i miłości, żeby wypełnić wolę Ojca. Dlatego w takiej modlitwie osobistej prośmy o obecność Pana Jezusa. Proszę Cię, Panie Jezu, o obecność wśród nas. Proszę Cię, Panie Jezu, o obecność w sakramencie małżeństwa, w sakramencie kapłaństwa, o Twoją obecność. Proszę Cię, Panie Jezu, o Twoją obecność teraz wśród tego zgromadzenia. Proszę Cię, Panie Jezu, o Twoją obecność wśród nas. Miłość, pokój. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, proszę Cię o Twoją obecność.
Panie Jezu, Ty teraz być może pokazujesz w naszych sercach te wszystkie sytuacje, które były przyczyną niezgody między osobami, które postawiłeś na drodze naszego życia. Może pokazujesz teraz ich konkretnie w naszym sercu. Panie Jezu, pragniemy Ciebie przeprosić, że przez nasze zaniedbania i brak chęci do pojednania, do osiągnięcia zgody, zraniliśmy przede wszystkim Ciebie. Że Ty cierpiałeś w każdej z tych osób. Panie Jezu, przepraszamy Ciebie. Prosimy o Twoje wybaczenie. Ale też przez Ciebie pragniemy przeprosić te wszystkie osoby, które cierpiały z powodu naszych zaniedbań, naszych słabości, braku pojednania, braku wyciągniętej ręki na zgodę. Panie Jezu, dopomóż, abyśmy mogli jak najszybciej spotkać się z nimi, przeprosić, pojednać, uzdrowić to, co zniszczyła nasza słabość, co zniszczył zły duch, którego wpuściliśmy w nasze życie, zapominając o Tobie, o modlitwie, o Twojej obecności. Przepraszamy Ciebie, Panie Jezu. Panie Jezu, Ty widzisz także nasze słabości. Wiele z nich może niezawinionych. Takich, które przyszły z naszych rodzin, z życia rodziców, środowisk, w których wzrastaliśmy, a których sami nie wybieraliśmy. Panie Jezu, Ty patrzysz na nas, usprawiedliwiasz nas, ale potrzebujesz naszej zgody, abyś mógł działać w naszym życiu i udzielać nam łaski, abyśmy pracowali nad sobą, nad swoimi słabościami. Ty chcesz nam pokazywać te słabe punkty naszego życia. Choć jest to krzyż, który nie zawsze sami sobie nałożyliśmy, krzyżem jest już brak pracy nad sobą, krzyżem, którego Ty dla nas nie chcesz. Panie Jezu, dopomóż nam rozpoznawać nasze słabości. Umacniaj nas szczególnie w tych momentach naszego życia, w których nasze słabości będą jeszcze zwyciężać, ale spójrz na nasze dobre chęci. Spójrz na nasze pragnienie przemiany nas samych, naszych serc. Panie Jezu, Ty, który jesteś teraz obecny wśród nas, przyjdź do nas z łaską pocieszenia, umocnienia wzajemnej miłości i przez Ducha Świętego tę miłość wlej w nasze serca. Te serca uzdrawiaj i uzdrawiaj nasz rozum. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, niech każda relacja, w której nie ma zgody, zostanie uświęcona Twoją obecnością, uzdrowiona. Niech zakwitnie tam pokój i miłość. Duchu miłości wylewaj się na nas z przejętego serca Jezusa.
Sercu, to jest Jego dom i w takim aspekcie duchowym, jako Bóg mieszka w moim sercu, ale jako Bóg, który mieszka w moim domu. Kiedyś Pan Bóg dał mi takie natchnienie, żebym uklęknął na środku domu i odmówił dwa razy zdrowaś Mario. I ja to zrozumiałem. On powiedział: Synu, jestem w Twoim domu. Uklęknij i zmów dwa razy zdrowaś Mario. Drogi bracie i droga siostro, domem Boga jest Twoje serce, ale Bóg też chce mieszkać w Twoim domu. Dzisiaj za chwilę uklękniemy i powtórzycie za mną te słowa, ale kiedy wrócicie do domu, uklęknijcie. Powiedzcie: Boże, Ty mieszkasz w moim domu. I odmów dwa razy zdrowaś Mario. Powtarzaj to tam, gdzie pójdziesz do pracy. Boże, Ty mieszkasz w moim sercu. I odwołaj się do Maryi. Miej tą świadomość. Też, żeby Bóg dobrze się czuł w Twoim domu, w Twoim sercu. Dlatego tak ważne jest dbać o stan tego serca. Uklęknijmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojcze, Ty mieszkasz w moim domu.
Ojcze, Ty mieszkasz w moim domu.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz Ani i Markowi. Myślę, że wielkimi oklaskami możemy im podziękować za ich obecność. Panu Jezusowi, tak, za to, że tutaj nasze drogi się skrzyżowały.